Szanowni Państwo, drodzy goście, mi również jest bardzo miło z tego powodu, że zdecydowaliście się poświęcić swój z pewnością cenny czas po to, aby tutaj przybyć. Wiem, że niedziela w polskich domach zwykle poświęcona jest odpoczynkowi po tygodniu pracy, a Wy Państwo zdecydowaliście się przyjść tutaj i wspólnie razem zastanawiać się z nami nad tematem zmartwychwstania. Zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wierzę, że jeśli wspólnie razem dołożymy starań i dojdzie do tego jeszcze błogosławieństwo Boże, uznamy ten czas za czas niestracony, za czas dobrze spożytkowany. Szanowni Państwo, z pewnością od samego początku obecności swojej tutaj zauważyliście, że korzystamy z pomocy multimedialnych. To już naukowo jest udowodnione, że jeśli coś się usłyszy, a na dodatek jeszcze zobaczy, to wtedy zdecydowanie bardziej zapada w pamięć. Dużo dłużej się to później pamięta. Dlatego przede wszystkim cytaty z Pisma Świętego, a także główne myśli dzisiejszego tematu będą wyświetlane na tej planszy obok i zachęcam wszystkich, aby przede wszystkim patrzyli nie na mnie, ale na planszę, bo naprawdę wierzę, że będzie warto. Chciałem do minimum ograniczyć swój wstęp w dzisiejszym wykładzie, ale muszę rozpocząć od pewnego założenia. Spodziewam się, że na sali są wszyscy lub prawie wszyscy chrześcijanami, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Moje spodziewanie opieram na tym, że statystyki, co rok aktualizowane przez Główny Urząd Statystyczny, mówią, że blisko 100% Polaków to chrześcijanie. Dlatego budując swój wykład, oparłem się na pewnych założeniach, że będę miał do czynienia z chrześcijanami, którzy uznają Pismo Święte, zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu za natchnione Słowo Boga. Powtarzam, uznaję, że wszyscy, czy prawie wszyscy dzisiejsi słuchacze, nasi drodzy goście, uznają Pismo Święte, inaczej Biblię, Stary i Nowy Testament za natchnione Słowo Boga. I to właśnie z Pisma Świętego dzisiaj, w czasie tego wywodu, będę czerpał argumenty. Będę odwoływał się i do Biblii, i do argumentów, które oparte są na zdrowym rozumie, na zdrowym rozsądku, na logicznym rozumowaniu. Oczywiście, kiedy mówię Pismo Święte, to bardziej na myśli mam przekład Pisma Świętego niż oryginał. Tutaj po lewej stronie na tej planszy, po mojej lewej, Państwa prawej, jest fragment oryginału manuskryptu Pisma Świętego. Jak widać, jest to jeden ze starożytnych języków. Jest to fragment Nowego Testamentu, więc to manuskrypt grecki. Mielibyśmy problem z jego odczytaniem. Nie dość, że jest to greka, to jest jeszcze starogrecki język. Na dodatek bez znaków interpunkcyjnych. Dlatego ja, jak podobnie jak większość współczesnych chrześcijan, posługuję się jednym z przekładów Pisma Świętego. Na potrzeby dzisiejszego wykładu korzystać będę z jednego z najbardziej popularnych w naszym kraju przekładów, zwanego Biblią Warszawską. Jest to współczesny przekład z języka hebrajskiego, z języka greckiego na język polski. Współczesny, w miarę zrozumiały, wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Powiedziałem już, na czym opierać będę swój wykład. Przejdźmy teraz do konkretów. Tytuł dzisiejszego wykładu to Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czy Biblia mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych? No oczywiście tak, bo gdyby nie mówiła, nie byłoby wykładu biblijnego na ten temat. I chciałbym na wstępie odwołać się do dwóch cytatów z Pisma Świętego, bardzo ważnych dwóch cytatów. Pierwszy to fragment z Księgi Dziejów Apostolskich z 24 rozdziału, wiersze 14 i 15. Nie chcę czytać całego kontekstu tej wypowiedzi. Jest to mowa obronna apostoła Pawła przed namiestnikiem rzymskim Feliksem. Apostoł Paweł został oskarżony przez swoich współrodaków, przez Żydów o to, że głosi naukę jakiejś nowej sekty, bo tak wtedy postrzegano chrześcijaństwo jako nową sektę. I mówi on do Feliksa tak. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli ewidentnie fraza, która jest naszym tytułem, zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tutaj występuje. I drugi tekst, równie ważny, a może nawet jeszcze ważniejszy na potrzeby naszego dzisiejszego wykładu, to fragment z pierwszego listu, również apostoła Pawła, do chrześcijan w Koryncie, 15 rozdział, wiersze 13 i 14. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Bardzo logiczne rozumowanie. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze jest daremne, daremna też wiara nasza. Czyli w skrócie, jeśli nie ma zmartwychwstania, to daremna wiara nasza. Chciałem zwrócić uwagę, że ten list był pisany do chrześcijan w Koryncie, a Korynt to jest miasto leżące gdzieś tam w okolicach środkowej Grecji, które wtedy było pod bardzo silnym wpływem ówczesnych i wcześniejszych filozofów. Ale o tym nieco później. Chciałbym, abyśmy z tych dwóch cytatów wyciągnęli bardzo ważne wnioski, które posłużą nam do budowania dalszej części wykładu. Pierwszy z nich to taki, że zmartwychwstanie jest być może nie najważniejszą, ale jedną z najważniejszych doktryn chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania nie ma co mówić o chrześcijaństwie. Bez niej chrześcijaństwo traci sens. Powtarzam jeszcze raz słowa apostoła Pawła. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to kazanie nasze jest daremne i daremna nasza wiara. Czyli bez zmartwychwstania chrześcijaństwo traci sens. I drugi wniosek, który jest ukryty nieco głębiej, wynika jak gdyby z dwóch tych cytatów, to taki, że problemy ze zrozumieniem tematu zmartwychwstania są tak stare, przynajmniej jak chrześcijaństwo, albo jeszcze starsze. No bo z faktu, że apostoł Paweł mówił o zmartwychwstaniu, mówił do chrześcijan, mówił w kontekście oskarżeń swoich współziomków Żydów, dowodzą, że niektórzy w tamtych czasach w zmartwychwstanie prawdopodobnie nie wierzyli. Inni być może wierzyli, ale tak trochę powątpiewali. Niektórzy wierzyli, że będzie zmartwychwstanie, ale nie wszystkich ludzi, tylko niektórych. Tych, którzy żyli w zgodzie z jakimś prawem, na przykład prawem zakonu. Niektórzy wierzyli w zmartwychwstanie wszystkich, ale wierzyli, jak to się dzisiaj mówi, po swojemu. Tak, jak im się to najbardziej podobało, tak, jak i pasowało do ich światopoglądu. Wiele w tych wierzeniach było śladów filozofów greckich, o których mówiłem wcześniej. Co tutaj kryć? Gdyby ówczesny list apostoła Pawła do Koryntian, a także ten fragment z Dziejów Apostolskich raz na zawsze definitywnie rozwiązał problemy ze zmartwychwstaniem, no to pewnie do dzisiaj te teksty w Piśmie Świętym by się nie zachowały jako nam zbyteczne, niepotrzebne. Ale fakt, że one do dzisiaj w Piśmie Świętym zostały, dowodzi, że problemy ze zrozumieniem zmartwychwstania, a także z istnieniem, w ogóle z wiarą w fakt zmartwychwstania, są jak najbardziej do dzisiaj aktualne. I chciałbym zadać teraz takie dwa pytania nam wszystkim, albo niech każdy z nas indywidualnie je sobie zada. Pierwsze z nich to, czy wierzę w zmartwychwstanie? Za każdym razem, kiedy zdarza się nam być na cmentarzu, kiedy widzimy mogiły naszych bliskich zmarłych, kiedy widzimy krzyże, które są tam nie tylko dla ozdoby, ale po to, żeby nam przypomnieć o tym, że ma być zmartwychwstanie, czy rzeczywiście w nie wierzę? Za każdym razem, kiedy jestem na pogrzebie, kiedy słyszę o tym, że kaznodzieja, ksiądz czy kto inny mówi, że ten, który idzie tam do ziemi, kiedyś wstanie. Czy ja w to wierzę? I drugie pytanie, w jakie zmartwychwstanie wierzę? Czy wierzę w takie zmartwychwstanie, o którym mówił, głosił Jezus, apostołowie i prorocy? Czy wierzę w takie zmartwychwstanie, które bardziej swoje oparcie ma w mojej głowie, w moich myślach, w moich teoriach? Może w doktrynach filozofów, tak troszeczkę po swojemu, jak to wtedy, w dawnych czasach, wierzyli już Żydzi, współcześni apostołowi Pawłowi? Myślę, że na to pytanie będziemy w stanie lepiej sobie odpowiedzieć na koniec tego wykładu. Zacznijmy od takich podstaw, od definicji. Przygotowałem na dzisiaj taką definicję. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ta definicja jest niepełna i nie w pełni wyczerpująca temat, ale na potrzeby te początkowe wykładu jak najbardziej się nam przyda. Definicja pochodzi z bardzo znanej, ogólnodostępnej encyklopedii internetowej nazywanej Wikipedią i tam można wyczytać, że zmartwychwstanie, po łacinie resurrectio, to inaczej powstanie z martwych, ponowne ożywienie. Chciałem podkreślić, że ta definicja nie jest pełna, nie w pełni pokrywa się z tym, o czym mówi Pismo Święte w kontekście zmartwychwstania, ale na potrzeby tego początkowej części naszego wykładu jak najbardziej się nam przyda. Dlaczego? Ona przede wszystkim bardzo obiektywnie tłumaczy źródło słów słowa zmartwychwstanie. Że ktoś musi żyć, być martwy i później wstać. No bo to wynika jak gdyby ze słowa zmartwychwstanie. Obiecuję też na samym początku, że termin zmartwychwstania rozwinę nieco później. Widzę, że mamy już kolejny slajd, bardzo tajemniczy. Ale to jest nic innego jak rozwinięcie tej definicji, o której mówiliśmy wczoraj. Ten pierwszy człowieczek, który stoi na początku, to jest ktoś żywy. Bo ktoś musi najpierw być żywy, żeby później umrzeć, inaczej ponieść śmierć, żeby później mógł zmartwychwstać. Ponowne ożywienie. Czyli ktoś najpierw musi być żywy, później życie musi stracić z takich czy z innych przyczyn, a później z powrotem ożyć. I chcę powiedzieć, że zrozumienie tych pojęć, które się tutaj przewijają, życie i śmierć jest kluczem do zrozumienia biblijnej nauki o zmartwychwstaniu. Jeśli nie zrozumiemy tego, czym jest życie i czym jest śmierć, nie mamy co się zabierać za dość trudną naukę o zmartwychwstaniu. Poproszę o kolejny slajd. Zaczniemy od życia. Czym jest życie osób żywych? Chyba za bardzo nie muszę przekonywać i tego im tłumaczyć. Bo choć pewnie nie każdy z nas potrafiłby zaraz z głowy przywołać jakąś mądrą definicję, taką książkową, to jednak czuje, że żyje, że oddycha, że potrafi się porozumiewać, że odbiera pewne bodźce. Ja taką definicję również z takiej encyklopedii internetowej sobie wybrałem, która jak najbardziej odpowiada temu, co pewnie wspólnie razem myślimy. Podręcznikowa definicja życia opiera się na pewnych czynnościach życiowych, takich jak oddychanie, odżywianie, wzrost, rozwój, samoistny ruch, reagowanie na bodźce, rozmnażanie i wiele, wiele jeszcze innych. Ale myślę, że żywych do tego, czym jest życie, za bardzo nie ma co przekonywać. Znacznie ciekawszym tematem jest rozwinięcie definicji śmierci. Ja zrobiłem tutaj kilka podpunktów i od razu mówię, że to nie są wszystkie podpunkty, jakie udało mi się zebrać. Ponieważ na temat śmierci istnieje bardzo, bardzo dużo różnych teorii. Inną teorię mają filozofowie. I akurat dzisiaj, bo ta teoria zmieniała się na przestrzeni stuleci. Całkiem różna jest teoria medycyny, czy definicja medycyny na temat śmierci. Chciałem powiedzieć, że medycyna sama w sobie zawiera kilka definicji śmierci. Z pewnością słyszeliście Państwo o śmierci klinicznej, o tak zwanym życiu pośrednim, który jest etapem śmierci jakimś tam, w takim, kiedy człowiek jeszcze już nie żyje, ale jego organy nadają się do tego, żeby później zrobić, przeznaczyć je na transplantację. Jest tutaj też mowa o śmierci biologicznej, bo biologia też ma swoją definicję śmierci. Według biologii śmierć następuje wtedy, kiedy obumierają wszystkie żywe komórki, jakie znajdują się w organizmie. Ale ja bym chciał, abyśmy troszeczkę dłużej zastanowili się nad tym, jak śmierć definiuje współczesna teologia. Współczesna, jak dzisiaj teologowie wielkich kościołów patrzą na śmierć. No i znowu sięgam do definicji, którą udało mi się ściągnąć z tej samej encyklopedii. To jest wprawdzie fragment tej definicji, ale da nam pewien pogląd, który jak najbardziej później przyda się nam w dalszych rozważaniach. Śmierć w teologii chrześcijańskiej dzisiaj, podkreślone jest, że to jest dzisiaj, bo to nie zawsze tak chrześcijanie uważali, wygląda tak. I teraz tylko fragment cytatu. Choć umieranie człowieka jest dla jego rodziny i znajomych faktem bolesnym i trudnym do pogodzenia, zachowują oni wiarę w to, że śmierć ciała nie oznacza śmierci duszy i jest dopiero początkiem nowego niebieskiego, czyli niebiańskiego życia. Powtarzam jeszcze raz. Teologiczną, współczesną teologiczną definicję śmierci. Śmierć ciała, robimy wycinek, jest dopiero początkiem nowego niebieskiego życia. Tak śmierć definiuje współczesna teologia. No i oczywiście, jak się pewnie Państwo domyślacie, przeciwko takiej definicji, przeciwko takiemu pojmowaniu śmierci chcielibyśmy zaprotestować. Dlatego, że odwoływać się będziemy nie do podręczników teologii, nie do katechizmów, nie do pism ojców Kościoła, ale bezpośrednio do źródła, do Biblii. Spójrzmy do Księgi Genezis, do pierwszej Księgi Mojżeszowej i poczytajmy na temat tego, co ona mówi o życiu i o śmierci. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz 7 mówi tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Z pewnością Państwo nie widzą wszystkich szczegółów tych rysunków, które są tutaj na dole. Chcę powiedzieć, że ponad tym martwym człowiekiem, który jest tam po lewej stronie, jest nic innego jak w wielkim pomniejszeniu tablica Mendelejewa. bo to właśnie z prochu ziemi, czyli z pierwiastków, które znajdują się na ziemi, ukształtował Bóg pierwszego człowieka. Ciało pierwszego człowieka, który wtedy jeszcze nie był istotą żywą. To było ciało, jak najbardziej gotowe do tego, żeby ożyć, ale samo w sobie jeszcze nie było istotą żywą. Co musiało się stać? Bóg to ciało musiał ożywić. Jest dokładnie napisane w tekście greckim, że dmuchnął w nozdrza jego dech żywota. To jest bardzo podobny termin do tego, którego używamy wtedy, kiedy mówimy o kimś, że ożywił kogoś na nowo za pomocą sztucznego oddychania. Też wielki haust powietrza w płuca i na nowo zaczyna się oddychanie. To był właśnie ten dech żywota. I dopiero proch ziemi odpowiednio uformowany plus dech żywota równa się co? Istota żywa. Człowiek. Poproszę o kolejny slajd. Pierwszy człowiek, który zamieszkał w ogrodzie Eden, pierwsi ludzie, Adam i Ewa, mieli możliwość korzystania ze wspaniałych warunków życia, ale na pewnych bardzo ważnych, określonych bardzo jasno warunkach. I o tych warunkach też muszę dwa słowa powiedzieć. One są zapisane również w pierwszej księdze Mojżeszowej, drugi rozdział, wiersz 16 i 17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, i to podkreślenie to jest podkreślenie zrobione przeze mnie, w oryginałach tego nie ma, ale ja bardzo chcę, żebyście Państwo to zapamiętali, że Bóg powiedział, że wtedy, jeśli złamiecie moje prawo, na pewno umrzecie. Nie ma innej możliwości. Na pewno umrzesz. Oczywiście można zastanawiać się nad tym, jak rozumieli to przykazanie pierwsi rodzice, którzy żyli w ogrodzie Eden, Adam i Ewa. Czy oni wiedzieli, czym jest śmierć? No wtedy jeszcze z pewnością nie, ale wiedzieli, czym jest życie, ponieważ nie istnieli od zawsze, dopiero od pewnego czasu mogli cieszyć się tym, że widzieli się nawzajem, widzieli inne stworzenia, mogli się poruszać, dokonywać pewnych czynności, dlatego na zasadzie kontrastu pewne wyobrażenie, chociaż niepełne, mogli w swoich głowach mieć. I chciałem zwrócić, drodzy Państwo, uwagę na ten jeden fakt. Dlaczego Bóg powiedział wtedy, zaraz na samym początku, praktycznie w pierwszych wypowiedziach do ludzi, że na pewno umrzesz. Czy Bóg, który jest istotą, która nie kłamie, która nie cofa raz danego słowa, nie zmienia swojego zdania, musi podkreślać, że jeśli coś powie, to się to stanie na pewno. No kilka razy takie miejsca w Biblii znajdujemy i za każdym razem chcę powiedzieć, jako osoba, która Biblię już kilka razy przeczytała, że te podkreślenia są dlatego ważne, że za każdym razem, kiedy Bóg mówi coś ważnego, to jest świadomy tego, że przy człowieku zjawi się jego wielki przeciwnik, diabeł, i postara się przekręcić te ważne dla człowieka słowa. I tak było też w tym przypadku. Kiedy Bóg powiedział, na pewno umrzesz, zaraz zjawił się przeciwnik Boży. Przeciwnik Boga, diabeł. Greckie słowo diabolos, z którego pochodzi słowo polskie diabeł, oznacza nic innego jak kłamca, oszczerca. Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, w pierwszym wieku naszej ery, powiedział o diable, gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A kto to jest ojciec kłamstwa? Ten, który skłamał po raz pierwszy. A na czym to pierwsze kłamstwo polegało? Mamy opis tutaj na dole. Wracamy do księgi Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersze 4 i 5. Na to rzekł wąż do kobiety. To nie był wąż jako taki, który potrafiłby mówić, ale to było medium. Szatan, diabeł posłużył się wężem jako medium po to, żeby przemówić do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, na pewno umrzesz, a diabeł, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. Szanowni Państwo, jeśli kiedyś czytaliście pierwszą księgę Mojżeszową, to z pewnością już wiecie, komu uwierzyła Ewa, co zrobili nasi pierwsi rodzice. I pewnie niektórzy z Was zastanawiali się, dlaczego ulegli tak łatwo tej pokusie, czemu nie posłuchali Boga. My dzisiaj z pewnością nie dalibyśmy się nabrać na to kłamstwo szatańskie. Ale powiem coś, co z pewnością dla niektórych wyda się być wielkim zaskoczeniem, ale zaraz postaram się to udowodnić. Tamte prastare kłamstwo z Edenu, które ma już ponad 6 tysięcy lat, jest prawie tak samo skuteczne dzisiaj, jak było skuteczne wtedy. Do dzisiaj bardzo wielu ludzi różnych religii wierzy w te prastare kłamstwo szatana. A zaraz udowodnię, na jakiej zasadzie się to odbywa. Poproszę o kolejny slajd. Jest tutaj, szanowni państwo, pewne zestawienie. Z jednej strony, po lewej, tam gdzie jest jaśniejsze tło, są słowa Boga albo słowa z Pisma Świętego mówiące prawdę na temat śmierci i tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy odchodzi. A z prawej jeszcze raz powtórzona wypowiedź szatana, przeciwnika Bożego z ogrodu Eden. I kiedy Bóg powiedział, na pewno umrzesz, szatan odpowiedział, na pewno nie umrzecie. W Księdze Kaznodziei Salomona, mędrzec pański Salomon napisał: wiedzą żywi, że umrzeć mają, ale umarli, jak już umrą, to o niczym nie wiedzą. Jaka jest na ten temat teoria szatana? Kiedy umrzecie, to dopiero wtedy otworzą się wam oczy. Dopiero wtedy zrozumiecie. Kolejne porównanie. Też Księga Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, tym razem i wiersz 7. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, a duch zaś wróci do Boga, który go dał. To jest proces odwrotny do tego, który był przy stwarzaniu. Proch ziemi, dech żywota równa się człowiek, a tutaj odwrotnie. Człowiek minus dech żywota równa się proch ziemi. A co na to diabeł, przeciwnik Boży? Wtedy, kiedy umrzecie, to nie, że wrócicie z powrotem do ziemi, ale poznacie dopiero dobro. I bardzo często to dobro w różnych religiach oznacza niebiańskie wspaniałe rozkosze. Albo, bo słowo i można tutaj tłumaczyć to również jako albo, zło. Czyli wszelkiego rodzaju cierpienia, które będą czekać was za to, że nie będziecie posłuszni jakimś tam prawom. I tak właśnie śmierć, ta po lewej stronie, państwa po mojej prawej, wygląda według Boga, a tak śmierć wygląda według przeciwnika Bożego, diabła. Według Boga śmierć to unicestwienie, stan niebytu, nieistnienia, a według diabła życie, i to jeszcze bardziej w pełni życie, bo na wyższym poziomie, które pozwala jeszcze bardziej odczuwać jakieś bodźce dobre, przyjemne albo też złe. I teraz, drodzy państwo, kilka słów na temat różnego rodzaju echa, jakie to pierwsze kłamstwo odcisnęło w ludzkiej historii, w ludzkich tradycjach, wierzeniach. Bo poproszę o kolejny slajd. Echa pierwszego kłamstwa szatana można znaleźć w religiach pogańskich. Słyszeliście państwo zapewne o teorii reinkarnacji. Reinkarnacja mówi o tym, że dusza człowieka może przejść z jednego ciała po śmierci gdzieś do nieba, a później zaraz wrócić z powrotem do drugiego człowieka. Tak naprawdę to jest jakaś tam zmutowana forma pierwszego kłamstwa szatana w ogrodzie Eden. Też człowiek, kiedy umiera, to tak naprawdę tylko proch wraca do ziemi, bo jego dusza, czyli tak naprawdę on, bo jego pamięć, jego tożsamość, jego charakter gdzieś tam wysoko wędruje w niebie po to, żeby z powrotem tutaj wrócić. Tak sobie pomyślałem, że z pewnością macie państwo w pamięci jeszcze ze szkoły średniej pewne wiadomości na temat starożytnej mitologii greckiej. Słyszeliście pewnie państwo o mitycznym Charonie, o pewnym duchu, który według mitologii greckiej był zobowiązany do tego, aby zmarłych zaraz po ich śmierci przeprowadzać łodzią przez pewną rzekę do krainy umarłych. Oni, starożytni Grecy, którzy wierzyli tym mitom, swoim zmarłym wkładali nawet do ręki pewnego rodzaju zapłatę za przewóz przez tą rzekę. To była jakaś moneta, prawdopodobnie obol. To również jest ślad kłamstwa szatana z ogrodu Eden. W starożytnej filozofii również znajdujemy echa kłamstwa szatana. Ta podobizna, ta twarz, nie wiem jak jest widoczna z głębi sali, ale to jest nikt inny jak starożytny grecki filozof Platon. Platon żył mniej więcej w V wieku przed naszą erą. I według niego ludzi od reszty świata materialnego odróżnia to, że mają duszę. Duszę, która pochodzi wprost ze świata idei. Podobnie jak wieczne są idee, tak samo i dusza jest wieczna. Pochodzi od zawsze, i będzie trwała zawsze, czyli praktycznie jest niezniszczalna. To właśnie głosił Platon, starożytny grecki filozof, na 400 lecia przed tym, jak Paweł do Greków, do chrześcijan w Grecji napisał pierwszy list swój, 15 rozdział, aby utwierdzić im w przekonaniu, że zmartwychwstanie jak najbardziej jest możliwe, jest inne niż te, które głosił Platon. No i szanowni państwo, echa pierwszego kłamstwa szatana w chrześcijaństwie. I chcę powiedzieć, że wierzenia chrześcijańskie na temat śmierci, na temat zmartwychwstania nie są jednorodne. Ale ja odwołam się do tego takiego najbardziej popularnego, przynajmniej w naszym kraju. Poproszę o kolejny slajd. Słyszeliście państwo być może o takim terminie. Ten termin podchodzi z takiego starego wyznania wiary, które nazywa się składem apostolskim. Ten termin to zmartwychwstanie ciał. Najpierw kilka słów na temat składu apostolskiego. Według tradycji skład apostolski to jest pewnego rodzaju credo, czyli wyznanie wiary. Łacińskie słowo credo znaczy wierzę, stąd właśnie credo. Skomponowany, ale oczywiście według tradycji, według pewnych wierzeń, przez 12 apostołów w pierwszym wieku, w dniu zesłania Ducha Świętego i ma być takim fundamentalnym wyznaniem wiary chrześcijańskiej. Tak naprawdę naukowcy mówią, że skład apostolski pochodzi dopiero z 4 albo 5 wieku i pod koniec tego wyznania wiary znajdujemy taki tekst, że wierzę w ciała zmartwychwstanie. I cóż to jest owo zmartwychwstanie ciała? No, żeby to dokładnie wytłumaczyć, muszę powiedzieć o tym, że ogólnie chrześcijaństwo uważa, że człowieka po śmierci czekają dwa sądy. Pierwszy to tak zwany sąd szczegółowy, który odbywa się zaraz w momencie, kiedy wydaje tutaj na ziemi swoje ostatnie tchnienie. Zaraz po jego śmierci zostaną zebrane na szale jego dobre uczynki, jego złe uczynki. Jak gdyby odbywa się projekcja z całego jego życia i zostaje wydany wyrok. Wyrok pozytywny, czyli do nieba, albo negatywny, piekło, wieczne męki. Oczywiście jeśli ktoś starał się być dobry, ale w swoim życiu nie zawsze mu to dobrze wychodziło, czeka być może go pośredni taki proces nazywany czyśćcem. I chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, że według teologii chrześcijańskiej, tej powszechnej, wyrok sądu szczegółowego, tego, który odbywa się zaraz po śmierci, jest niezmienny. Jego już nie można zmienić. Jak raz jest ktoś osądzony, nie ma szans na jakąkolwiek zmianę. A później, w czasach ostatecznych, dopiero na tak zwany koniec świata, ma odbyć się sąd ostateczny. I to właśnie w czasie sądu ostatecznego wszyscy ci nieszczęśnicy, którzy byli w piekle, albo ci, którzy zażywali rozkoszy w niebie, zostaną na krótki czas ściągnięci z powrotem tutaj na ziemię, przeobleczą ciała, stąd termin zmartwychwstanie ciał, prawdopodobnie na 24 godziny, po to, aby po 24 godzinach z powrotem jedni wrócili do nieba, a inni do piekła. Oczywiście, drodzy państwo, z pewnością zaraz zrodzi się w waszej głowie pytanie, a po co mieliby wracać na te 24 godziny, jeśli sąd ostatecznie nie jest w stanie zmienić raz wydanego wyroku? Ja też szukałem odpowiedzi na to pytanie i taka jedna, która przewija się przez karty katechizmów i książek teologicznych, taka najważniejsza, mówi o tym, że ludzie zostaną wezwani tutaj na ziemię po to, żeby przekonać się, do czego doprowadzili. Ci grzesznicy, którzy będą w piekle, zjedzą się wszyscy po to, żeby zobaczyć, co ich spotkało, ich i ich przyjaciół i wszystkich tych, którzy źle robili, a sprawiedliwi zejdą na ziemię po to, żeby zobaczyć grzeszników, że spotkała ich sprawiedliwa, zasłużona kara. I tak wygląda zmartwychwstanie ciał według współczesnej, najbardziej powszechnej teologii chrześcijańskiej. No ale oczywiście my musimy odnieść się do Biblii, bo nas katechizmy czy inne książki, choćby ludzi bardzo zacnych, nie obchodzą. Podstawą naszej wiary jest Biblia. Według Biblii, według pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wiersze od 16 do 18, jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Czyli według Biblii, jeśli nie ma zmartwychwstania, no to nie ma szansy dla tych, którzy umarli, choćby nawet umarli w Chrystusie. A według wyznania wiary, według credo współczesnego, według współczesnych katechizmów, zmartwychwstanie ciał jest, ale czy jest potrzebne? wątpliwa to przyjemność dla tych, którzy mieliby zejść z nieba po to, żeby popatrzeć, jak ci, którzy gdzieś tam w piekłach, w piekle się męczą i przeżywają bóle. Wątpliwe korzyści to również dla tych, którzy tam z piekła mają być wywołani na 24 godziny. Jedyna, jaka przychodzi mi do głowy, to tylko taka, że być może te 24 godziny będzie oznaczało troszeczkę lżejsze męki. Ale tak naprawdę takie zmartwychwstanie nie ma żadnego sensu, nie przynosi żadnej korzyści. Tymczasem apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, pisze, że gdyby nie było zmartwychwstania, to ci, którzy umarli, a nawet umarli w Chrystusie, nawet ci, którzy żyli bardzo pobożnie, poginęli. Nie ma dla nich żadnych szans. Widzimy tu oczywistą sprzeczność. Chciałbym się odwołać do kolejnego dowodu, bardzo ciekawego. Poproszę o kolejny slajd. Do takiej historii, którą Państwo z pewnością nieraz słyszeli, może czytaliście o niej bezpośrednio z Biblii. To jest historia wzbudzenia Łazarza. O tym, jak o niej mówi Biblia, można dokładnie przeczytać w Ewangelii świętego Jana, 11 rozdziale. Cały rozdział jest temu poświęcony. Naprawdę wspaniała historia. Tutaj ten obraz na dole to jest płótno jednego z włoskich malarzy, który to przedstawił. Ja, drodzy Państwo, chciałbym tak troszeczkę z przekąsem i z przekorą przedstawić tą historię, ale przez pryzmat wiedzy na temat zmartwychwstania, jaka zawarta jest w katechizmach. Nie w Biblii, ale w katechizmach. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że Jezus, przyjaciel Łazarza, dowiaduje się, że jego przyjaciel Łazarz zachorował i to zachorował bardzo poważnie. Jak podaje Biblia, ten 11 rozdział Ewangelii Jana, Jezus celowo zwlekał z przyjściem, odwiedzeniem Łazarza. Wszyscy wiedzieli, że gdyby Jezus przyszedł, to prawdopodobnie Łazarza by uleczył. Ale Jezus celowo zwlekał, ponieważ chciał dokonać pewnego cudu. I kiedy w końcu po kilku dniach Jezus przychodzi do Betanii, zastaje wielką żałobę. Łazarz umarł, już nie żył. I co dzieje się z Łazarzem według nauki katechizmów? No, jako przyjaciel Jezusa z dużą dozą prawdopodobieństwa musimy przyjąć, że był w niebie. Dobry przyjaciel Jezusa. Cała rodzina Łazarza była taką bardzo blisko zaprzyjaźnioną z Jezusem, ale Łazarz, człowiek bardzo szlachetny, z pewnością według teologii zawartej w katechizmach od 4 dni był w niebie. Trudno jest nam sobie wyobrazić, co on w tym niebie robił. Kiedy przygotowywałem się do tego tematu, oglądałem płótna innych malarzy, również włoskich, na temat tego, jak może żywot w niebie przebiegać. I widziałem tam ludzi szczęśliwych, którzy gdzieś tam w okolicach chmur ze skrzydłami grają na harfach, cieszą się wiecznym szczęściem i według teologii zawartej w katechizmach z pewnością to samo robi Łazarz. Na pewno w chwili swojej śmierci, kiedy otworzył swoje oczy w niebie, na początku był troszeczkę zdumiony. Bo nagle przestało go boleć. Zaczął się rozglądać. No wspaniało, jakiś nowy świat, coś nowego. Nareszcie mnie już nie boli. Dostałem swoją zasłużoną nagrodę. Zaczął cieszyć się tymi wspaniałościami, które go tam wtedy czekały. Nie wiem, co robił, ale być może starał się poznawać te wszystkie rzeczy, które go tam wtedy otaczały. Były to dla niego wspaniałe nowe rzeczy. Coś wspaniałego. Tak minął pierwszy, drugi, trzeci i w końcu czwarty dzień. I to mu się podobało. I on się cieszył, że w końcu znalazł się w niebie i nic go nie boli. I kiedy to szczęście w pełni ogarnęło jego serce, nagle gdzieś tam na ziemi, ileś kilometrów niżej, rozlega się głos: Łazarzu, mówię ci, wstań. Co dla tego Łazarza, który tam był w niebie, nie oznaczało nic innego jak z powrotem na ziemię. Dopadał płaczu, łez, bólu. No Biblia mówi, że Łazarz, kiedy wstał, no to już nie był śmiertelnie chory, czyli pewna jakaś tam ulga była. Ale czy przyjaciel Łazarza, Jezus, wyświadczyłby mu taką wtedy przysługę? Czy był to by gest przyjacielski? Ściągnięcie kogoś z krainy rozkoszy z powrotem tutaj na ziemię po to, aby dalej w pocie czoła zarabiał na chleb? No ja myślę, że nie. Zdrowy rozsądek i znajomość Pisma Świętego pokazuje, że takie pojmowanie tematu zmartwychwstania no jest sprzeczne i ze zdrowym rozumem i oczywiście z Biblią. Dwa bardzo ważne wnioski, szanowni Państwo. Śmierć to nie jest złudzenie. Jeśli ktoś umiera, to naprawdę umiera. Wiem, że czasem na pogrzebach zdaje się Wam słyszeć, że ten oto, który tutaj leży, tak naprawdę nie leży, bo już gdzieś wspaniałe orszaki wiozą go w stronę jego wiecznego domu. To nieprawda. Śmierć to nie złudzenie. Jeśli ktoś umarł, to naprawdę przestał istnieć. Nie ma go, jest unicestwiony. I drugi bardzo ważny wniosek, który po raz kolejny to podkreślę, wynika z jasnych wypowiedzi apostoła Pawła. Zmartwychwstanie, ponowne wzbudzenie z grobów to logiczny ratunek od śmierci. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat tego, a skąd jesteśmy pewni, że zmartwychwstanie to coś, co czeka ludzi? Jaka jest biblijna podstawa wiary w zmartwychwstanie? Poproszę o kolejny slajd. Odczytam list apostoła, znowu Pawła, który był doskonałym teologiem, wykształconym w zakonie. 5, 18. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Tak jak przez upadek naszego praojca tam gdzieś w dawnych czasach w ogrodzie Eden przyszła kara na wszystkich ludzi, tak przez dzieło innego człowieka, oczywiście Jezusa Chrystusa, przyszło dzieło usprawiedliwienia dla wszystkich ku żywotowi. To pierwsza zmianka apostoła Pawła. I teraz druga, bardziej już taka dobitna, też z pierwszego listu do Koryntian, też z 15 rozdziału, tylko nieco dalej, wiersz 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Czy ktoś chce, czy nie chce? Kiedy się rodzi, przychodzi na świat, ma już z góry w ręce wyrok śmierci. Wcześniej czy później umrze. Ale tak samo wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki Jego śmierci, wstaną z grobu, zostaną ożywieni. Okup Jezusa Chrystusa to nadzieja ludzkości na wzbudzenie z grobów. Doskonałe boskie prawo, to, które za pośrednictwem Mojżesza zostało przekazane Żydom na górze Synaj, pod górą Synaj, mówiło: oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Doskonałe ludzkie życie Adama utracone przez niego za doskonałe ludzkie życie Jezusa, które zyskał jako bezgrzeszny. A ta waga, która tutaj jest na dole, jest tego symbolem. Doskonały człowiek Adam siebie i wszystkich swoich potomków wpędził do grobu, a doskonały człowiek Jezus Chrystus, dzięki temu, że nie zgrzeszył w przeciwieństwie do praojca Adama, wszystkich ludzi z tego grobu wyciągnie. No a kto wstanie z grobów? Żydzi mieli i do dzisiaj mają z tym wielki problem. Mówią, że tylko niektórzy, ci, którzy żyli godnie, ci, którzy zostali w odpowiedni sposób pochowani, nawet były takie odmiany wierzeń w judaizmie, które kazały chować zmarłych w pozycji takiej półsiedzącej twarzą do Jerozolimy, żeby ułatwić zmartwychwstanie. Ale nas oczywiście interesuje to, co na ten temat mówi Pismo Święte, Biblia. Wypowiedź samego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Ewangelia Jana, 5, wiersz 28 i 29. Nie dziwcie się temu, no bo pewnie niektórzy się mieli dziwić i do dzisiaj się dziwią, ale nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. Bardzo wyraźny podział. Ci, którzy dobrze czynili, wstaną do życia, a ci, którzy źle czynili, również wstaną, ale Pan Jezus tutaj mówi, że na sąd. Jeszcze drugi podobny temu tekst, wypowiedź z Dziejów Apostolskich, 24 rozdział, wiersz 15, też wypowiedź apostoła Pawła. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli bardzo jasne dwa dowody z Pisma Świętego, że wstaną wszyscy ludzie. Ci, co dobrze czynili, nazwani tutaj akurat przez Pawła sprawiedliwymi do życia, i ci, co źle czynili, nazwani tutaj przez Pawła niesprawiedliwymi, na sąd. No to jeszcze kilka słów na temat tego sądu, drodzy Państwo, musimy sobie powiedzieć. Ale najpierw, zanim powiemy coś na temat samego sądu, spróbujmy sami we własnym sumieniu, z takim poczuciem sprawiedliwości, jakie mamy w sercu, ocenić. A kto to jest sprawiedliwy według Boga, a kto sprawiedliwy nie jest? Pomoże nam w tym prawo, które zawarte jest w Biblii. W wielkim uproszczeniu oczywiście. List do Rzymian, 3 rozdział, wiersz 10 i 23. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. No z tego punktu widzenia nie ma sprawiedliwego rzeczywiście ani jednego i nikt na zmartwychwstanie sprawiedliwych nie miałby szans. Ale ten sam apostoł w tym samym liście, w 5 rozdziale, w wierszu 1 pisze tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli taki logiczny wniosek. Tak naprawdę nie ma nikogo sprawiedliwego, ale można przez wiarę w Jezusa Chrystusa uzyskać w oczach Bożych stan usprawiedliwienia. I w bardzo wielkim skrócie przyjmujemy te dwa kryteria do tego, żeby podzielić ludzi na tych, którzy sprawiedliwymi są i sprawiedliwymi nie są. Nie będziemy wracać do przeszłości. Przyjrzymy się światu takim, jakim jest teraz i skorzystamy przy tym z pewnego wykresu. Ten wykres, ta elipsa to 6,5 miliarda współcześnie żyjących ludzi. Ta bardziej zakreskowana część elipsy to około 2 miliardy chrześcijan. Reszta, ponad 4 miliardy, niechrześcijanie. Oni nie spełniają tego kryterium usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa, czyli nie są sprawiedliwymi. Czyli te proporcje tych, którzy są sprawiedliwymi i mają powstać do życia, do proporcji do tych, którzy są niesprawiedliwymi, no wyglądają zatrważająco. Tak naprawdę w tym wielkim konflikcie pomiędzy Bogiem a szatanem można by powiedzieć, że szatan od lat do dzisiaj ma ogromną przewagę. Zdecydowana większość ludzi nie opowiada się za Bogiem. Ja bym chciał jeszcze podrążyć troszeczkę bardziej ten temat i powiedzieć, że ten wycinek ciemniejszy to też taki do końca nie jest jednorodny, ponieważ zdecydowana większość tego wycinka ciemniejszego chrześcijan to chrześcijanie Kościoła Rzymskiego, którzy mówią o innych, że tak naprawdę nie mają w pełni szansy skorzystać ze zbawienia, ponieważ u nich i tylko u nich są wszystkie potrzebne środki do tego, aby osiągnąć zbawienie, czyli tak zwane święte sakramenty. Czyli ten trójkącik należałoby podzielić jeszcze na dwie części. A nawet wśród tego najmniejszego trójkącika jeszcze należałoby odsiać wszystkich tych, którzy tylko w metrykach kościelnych opowiadają się za Bogiem, opowiadają za Jezusem Chrystusem. No ale co wtedy z całą resztą? Z tymi, którzy mają powstać na sąd? Kim są ci niesprawiedliwi? Spróbujmy osądzić w naszym sercu. To są ci, którzy nie wytrwali w sprawiedliwości. Na pewno część z nich taka jest. Kiedyś spróbowali pójść za Jezusem, ale im się nie udało. Ale wśród niesprawiedliwych to także są ci, którzy nigdy nie spróbowali wytrwać sprawiedliwości. Słyszeli kiedyś o Jezusie, ale nie zdecydowali się pójść za Nim, żyć według Jego praw. Z różnych przyczyn, niekoniecznie z ich winy. To mogło wynikać z faktu, że dostali w swoim życiu złe przykłady. Wiecie Państwo, jak chrześcijaństwo postrzegano na Bliskim Wschodzie w czasach inkwizycji i wypraw krzyżowych? Tak samo, jak my dzisiaj postrzegamy ten najbardziej bojowy islam. Tak samo wtedy patrzono na chrześcijaństwo. Przez pryzmat rycerzy, inkwizycyjnych wypraw, mordowania, morza krwi. A także niesprawiedliwi to także ci, którzy nigdy nawet nie usłyszeli o sprawiedliwości. Wiele ludów, którzy żyją na terenach Afryki, gdzieś tam jeszcze może w Chinach, to są osoby, które nigdy nie słyszały nawet imienia Jezus. I wszyscy ci, tak jak mówi Biblia, bo przeczytaliśmy to sobie z listu z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, wstaną, ale po co? Na sąd. I gdyby ten sąd interpretować w taki sposób, jak już dzisiaj mówiliśmy, w taki sposób, jak mówi o nim katechizm, to mieliby wstać na sąd, na ten sąd ostateczny, bo po sądzie szczegółowym to już pewnie są, jeśli są już po śmierci, staną na sąd ostateczny po co? Żeby przekonać się, że tak naprawdę są w zdecydowanej większości tych, którzy zostali z ludzkości potępieni, ale nie ma dla nich żadnych szans. Gdyby mogli, to by z pewnością zawołali do Boga. Ja bym może spróbował żyć sprawiedliwie, gdyby ktoś mi kiedyś o sprawiedliwości powiedział. Ale według teologii katechizmowej nie będą mieli żadnych szans. Drodzy Państwo, Biblia mówi o sądzie dla takich ludzi, ale nie o takim sądzie, o jakim mówi katechizm. Ja powołam się tylko na starodawne proroctwo Izajasza, 2 rozdział, wiersze od 2 do 4. Te proroctwo pisane jest w dużej części językiem symbolicznym, ale tam są bardzo łatwe symbole do odkrycia, których za bardzo nawet nie trzeba interpretować. Państwo zrozumiecie ducha tego sądu, kiedy wspólnie razem sobie to proroctwo odczytamy. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdziemy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich. No bo tam będą ludy, które nie będą znały dróg pańskich. Wtedy będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy, właśnie wtedy, kiedy będzie uczył dróg swoich, wtedy rozsądzać, czyli sądzić będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą już więcej uczyć się sztuki wojennej. Ów sąd, o którym mówi Biblia, to nie sąd ostateczny w pojęciu katechizmowym, ale czas naprawiania. I chciałbym, drodzy Państwa, wrócić do realizacji tej obietnicy, którą złożyłem na samym początku i chciałbym wrócić do terminu zmartwychwstania, tylko w pojęciu już nie ogólnie rozumianym, nie w pojęciu definicji z Wikipedii, ale w pojęciu takim, jakim mówi o nim Pismo Święte. Zmartwychwstanie w pełnym tego słowa znaczeniu to nie tylko wskrzeszenie z grobów, to nie tylko coś takiego, co zaznał Łazarz w swoim życiu, bo on za jakiś czas i tak umarł. Ale zmartwychwstania w pełnym tego słowa znaczeniu, takim jak mówi o tym Biblia, to zupełnie powstanie z grzechu i śmierci do doskonałości życia, doskonałości istnienia. To nic innego jak restytucja, o której na tym miejscu równo przed tygodniem mówił Zbigniew Wojtas. To nic innego jak ponowne przywrócenie, naprawienie fizycznych ciał, fizycznych zdolności, fizycznych możliwości, a także naprawienie serc, tego, co tam w środku mamy popsute, bo doskonale wiemy, że wiele mamy tam do zrobienia. To nic innego jak tysiącletnie Królestwo Jezusa Chrystusa. Czas, w którym mają być naprawiani wszyscy ludzie. Czas, w którym Jezus Chrystus ma pokonywać wszystkich przeciwników, tych, którzy gnębią ludzi. W pierwszym liście do Koryntian, znowu się do niego odwołam, do 15 rozdziału, wiersze od 25 do 26. Mówi apostoł Paweł o tym czasie tak. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni z tych wszystkich wrogów zniszczona będzie śmierć. I szanowni Państwo, czas na pewne podsumowanie, na zakończenie. Co nam daje znajomość biblijnego spojrzenia na zmartwychwstanie? Co nam daje? Czy wyjdziemy z tego dzisiejszego spotkania o coś bogatsi? A ktoś powie, że nie, bo co może doktryna zmienić w moim życiu, że coś ma wyglądać tak, a coś inaczej? Czy to może mieć jakikolwiek wpływ na moje życie? Odpowiem, drodzy Państwo, tak, że nauki Biblii są naukami specyficznymi. Różnią się od nauk akademickich, od biologii, od fizyki, od astronomii, ponieważ nauki Biblii, to prawda, przechodzą przez ludzkie głowy, ale powinny dojść gdzieś tam głęboko do ludzkich serc. Bo, drodzy Państwo, zastanówmy się przez chwilę. Jeśli już wierzymy w zmartwychwstanie, jesteśmy przekonani, że ono nastąpi, to co będziemy w stanie przenieść poza śmierć? Kiedy ponownie Bóg stworzy z prochu ziemi jakieś tam pierwiastki, czy będziemy mieli szansę liczyć, kiedy ożywi te pierwiastki, na to, że przywróci na nasze swoje bogactwo, które tu zarobiliśmy? Może jakieś zaszczyty czy tytuły? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę poza śmierć, do nowego życia, do czasu zmartwychwstania, zabieramy to, co siedzi w naszych głowach, naszą tożsamość. A tożsamość to jest nic innego, jak po pierwsze nasze wspomnienia, które mieliśmy przez czas naszego życia, a po drugie nasze charaktery. Czyli zbiór naszych zalet, a także naszych wad. Jeśli mamy tego świadomość, że po zmartwychwstaniu jedyną rzeczą, którą będziemy mieć ze starego życia, to będzie nasza tożsamość, w tym nasz charakter, i że po zmartwychwstaniu zaraz rozpocznie się czas naprawiania także charakterów, to co możemy zrobić? Możemy rozpocząć pracę nad naprawianiem charakterów już teraz. Bóg stworzy z prochu ziemi, całkiem innych pierwiastków niż teraz jesteśmy zbudowani, istotę, i wsadzić do jej głowy wszystko to, co mamy tutaj teraz. Często używamy takiego porównania, że być może będzie to jakaś tam dyskietka, która będzie zapisem wszystkich przeżyć, wszystkich doświadczeń, cech charakteru, tych dobrych i negatywnych. A my mamy szansę teraz już w tym życiu z tą znajomością tematu zmartwychwstania nad tym pracować, zmieniać swój charakter, aby w czasie restytucji Królestwa Bożego było nam łatwiej, byśmy szybciej mogli dzięki pomocy Boga, dzięki pomocy Jezusa Chrystusa dojść do doskonałości. Drodzy Państwo, to praktycznie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Chcę jeszcze raz podkreślić, że wspaniała prawda o zmartwychwstaniu daje całkiem inny pogląd niż ten, który jest powszechnie lansowany na temat osoby Boga, na temat Jego miłosierdzia, na temat Jego planu dla wszystkich ludzi. Chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom, aby ta prawda dotarła przede wszystkim do głów, ale później swoją drogę znalazła do serc, znalazła swoje odbicie w życiu codziennym, abyśmy przez to jeszcze bardziej mogli kochać naszego Stworzyciela oraz Jezusa Chrystusa. Tego wszystkim życzę, a za wysłuchanie dziękuję.